audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Daniel Lenart przed mikrofonem, Jerzy Sidorowicz za konsoletą. Witamy Państwa w programie Z uczelni do codzienności. Jak nauka zmienia nasze życie? To nowa pozycja w ramówce Radia Kielce. Przybliżymy Państwu nowatorskie rozwiązania opracowywane przez naukowców z Kielc. W Politechnice Świętokrzyskiej oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy i warto o nich mówić. Będziemy to robić w każdy poniedziałek. Jednym z tematów dzisiejszego programu będzie innowacyjny projekt, nad którym pracują naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej. W audycji przedstawimy też korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji w psychiatrii. Zaczynamy od projektu Parrot AI. Pod tą nazwą kryje się inteligentny asystent lekarza. Na jego opracowanie Politechnika Świętokrzyska otrzymała prawie 8 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Profesor Roman Stanisław Deniziak, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kieleckiej Uczelni, mówi, że sztuczna inteligencja będzie pomagała medykom m.in. w wywiadzie lekarskim, a nawet zaproponuje wstępną diagnozę.
My współpracujemy z lekarzami z różnych ośrodków, z podstawowej opieki zdrowotnej i ze szpitali, dużych szpitali, z klinik, ale także z naukowcami z zakresu medycyny. Realizujemy projekty badawcze, ponieważ naszym głównym kierunkiem badań to są zagadnienia informatyczne. Tematyka obejmuje głównie zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Zrealizowaliśmy już jeden projekt, teraz realizujemy drugi projekt, który już jest też na ukończeniu i ten aktualny projekt dotyczy inteligentnego asystenta lekarza, który ma wspomóc pracę lekarzy w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Wcześniej realizowaliśmy projekt z zakresu wspomagania rehabilitacji osób z dziecięcym porażeniem mózgowym. Też współpracowaliśmy nie tylko z lekarzami z regionu, ale również spoza regionu, z Poznania. I również mamy współpracę z Państwowym Instytutem Medycznym, a w regionie oczywiście współpracujemy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, z Collegium Medicum, a także z innymi lekarzami, którzy coraz częściej się do nas zwracają o pomoc, o współpracę.
Dużo się mówi o tym, że sztuczna inteligencja coraz bardziej jest obecna w naszym życiu, również w medycynie. Pana zdaniem to jest rzeczywiście szansa dla placówek opieki zdrowia na to, żeby być bardziej efektywnymi, bardziej skutecznymi i lepiej pomagać pacjentom?
Myślę, że tak. Zastosowania i możliwości sztucznej inteligencji szybko się zwiększają. Sztuczna inteligencja ma przede wszystkim możliwość gromadzenia wiedzy i gromadzenia dużej ilości informacji. Oczywiście sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarzy, ale może w bardzo dużym stopniu wspomóc i pojawia się coraz więcej zastosowań, coraz więcej możliwości. Wielu lekarzy zaczyna korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji. Spotkałem się kilka lat temu z takim stwierdzeniem, że właśnie sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarzy, ale lekarze, którzy stosują sztuczną inteligencję, zastąpią tych lekarzy, którzy nie korzystają z tych narzędzi.
Wspomniał Pan o projekcie asystenta lekarza. Co ten asystent potrafi zrobić?
No jest to projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach takiego konkursu Infostratek, którego tematyka dotyczyła inteligentnego przetwarzania mowy dla lekarzy. Czyli tutaj tematyka była już z góry określona. Zakres tego projektu obejmuje przede wszystkim wspomaganie w zakresie przeprowadzania dokumentowania wywiadu, czyli głównie odciążenie lekarza od takich biurokratycznych czynności, które zajmują dużo czasu, a ten czas może poświęcić właśnie pacjentowi. Ale oprócz samej transkrypcji wywiadu i odrębniania z tego wywiadu istotnych informacji, nasz system również wspomaga w zakresie diagnostyki, czyli gromadzi wiedzę o diagnostyce na podstawie objawów, które są przedstawiane podczas wywiadu, podczas badań wstępnych, ale również sugeruje recepty, zwolnienia oraz skierowanie na badania, także jest to pełne wsparcie lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej, mając głównie na celu odciążenie go od czynności takich administracyjnych, żeby lekarz mógł więcej czasu poświęcić właśnie pacjentom.
W praktyce jak to wygląda? Pacjent musi wypełnić jakąś ankietę, czy po prostu musi opowiedzieć o tym, co mu dolega?
To jest proces w zasadzie w pełni zautomatyzowany. W gabinecie lekarza jest po prostu komputer wyposażony w mikrofon i wizyta przebiega tak jak do tej pory, czyli pacjent przychodzi do lekarza, lekarz przeprowadza z nim wywiad, natomiast system automatycznie rozpoznaje mowę i dokonuje transkrypcji, czyli zamiany wywiadu słownego na tekst. Następnie metody sztucznej inteligencji wyszukują w tym tekście informacji istotnych, czyli na przykład informacje, jakie są objawy, co dolega pacjentowi i automatycznie te informacje umieszcza w formularzu, który już jest w komputerze wypełniany zgodnie z obowiązującymi zasadami. W ten sposób lekarz nie musi tego ręcznie wpisywać. Jeśli jakieś informacji pacjent nie powie, no to oczywiście lekarz może go dopytać. Również jeśli coś będzie powiedziane niewyraźnie, że komputer nie rozpozna, bo oczywiście te narzędzia też nie są doskonałe, wtedy można to powtórzyć, czyli lekarz cały czas obserwuje i może sterować wywiadem w taki sposób, aby wszystkie informacje, które są niezbędne do przeprowadzenia diagnozy, do podjęcia decyzji, znajdowały się już w systemie.
Co było największym wyzwaniem, tak z punktu widzenia naukowca, informatyka, żeby ten system opracować?
Największym wyzwaniem z jednej strony jest pokonanie pewnych problemów technicznych, czyli dobranie sprzętu, dobranie metody w taki sposób, żeby uzyskać jak najlepszą jakość transkrypcji głosu, ponieważ trzeba uwzględnić specyfiki gabinetu lekarskiego, ale również różnych pacjentów, ponieważ my opracowaliśmy zarówno dla lekarza internisty ten system, ale również opracowaliśmy moduł przeznaczony dla lekarza pediatry, czyli lekarza, który w gabinecie ma młodych pacjentów, dzieci razem z rodzicami i musisz sobie też z tym problemem poradzić. Także to jest pierwszy problem, z którym się spotkaliśmy, żeby zoptymalizować metodę transkrypcji, a kolejne problemy badawcze dotyczą analizy już tekstu i tutaj stosowaliśmy najnowsze rozwiązania z zakresu modeli językowych.
Czy to był model językowy opracowywany w Politechnice Świętokrzyskiej, czy skorzystaliście już z gotowego, dostępnego w sieci?
Opracowanie nowego modelu jest to wyzwanie przekraczające nasze możliwości, zarówno jeśli chodzi o zespół, jak i o możliwości techniczne. A oczywiście wykorzystaliśmy istniejący model, który douczaliśmy słownictwa medycznego, ponieważ tutaj istotnym problemem jest to, że o poszczególnych dolegliwościach można powiedzieć na wiele różnych sposobów i system musi to rozpoznać, że to chodzi o to samo. Na przykład jeśli kogoś boli głowa, to różnie może to powiedzieć. W związku z tym nasz system musiał być douczony, jakie sformułowania przyporządkujemy do określonych kategorii semantycznych.
Skąd pomysł na tego typu asystenta lekarza? Czy to był projekt Politechniki Świętokrzyskiej, z którym weszliście do placówek medycznych, czy może ktoś z podstawowej opieki zdrowotnej przyjechał, zadzwonił, powiedział, potrzebuje czegoś takiego, pomóżcie?
Idea wyszła z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ogłasza takie konkursy infostratek, które dotyczą zastosowań metod komputerowych w różnych dziedzinach. Jednym z tematów, które zostały ogłoszone 3 lata temu, był temat inteligentne przetwarzanie mowy dla lekarzy. I w ramach wymagań tego konkursu było opracowanie właśnie takiej metody transkrypcji wywiadów lekarskich. Natomiast każdy zespół mógł zgłosić własną koncepcję rozwiązania tego problemu. I tutaj to już jest nasza propozycja, nasze rozwiązanie. My zaproponowaliśmy taką, a nie inną formułę tego projektu. Udało się znaleźć zrozumienie wśród ekspertów, wśród zespołu oceniającego. No my mieliśmy akurat w tematyce najwyższą ocenę z wszystkich zespołów, które w Polsce startowały.
Na jakim etapie obecnie jest projekt? Czy on już jest rzeczywiście gdzieś wdrożony, czy może będzie wdrażany, czy może pracujecie nad jego udoskonaleniem?
Teraz już jest ostatni etap, dlatego że ten projekt planowany na prawie 3 lata, co roku był oceniany, żeby go zakwalifikować do kontynuacji. Także już przeszliśmy 2 etapy oceny. Oba etapy zostały ocenione pozytywnie. Także dotychczasowe wyniki są zadowalające, są dobre i jesteśmy teraz na ostatnim etapie, na którym już mamy opracować ostateczną wersję systemu. Mamy przetestować, ocenić skuteczność, a także już na tym etapie ten system będzie oceniany przez użytkowników końcowych, czyli już będzie testowany w gabinecie lekarskim. Także za kilka miesięcy już powinien powstać prototyp systemu, który będzie gotowy do wdrożenia.
Wiadomo już, gdzie pacjent będzie mógł spotkać się z systemem opracowanym w Politechnice Świętokrzyskiej?
Ten projekt jest realizowany z firmą Altar, z firmą kielecką, która jest liderem projektu i będzie odpowiadać za wdrożenie. Także to, gdzie zostanie wdrożony, to przede wszystkim zależy od działań komercjalizacji projektu, które planuje firma Altar.
Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej popularna nawet w tak wymagających, wydawałoby się, dziedzinach medycyny jak psychiatria. Ze specjalistą w tej dziedzinie rozmawiała Iwona Morawska-Bujnowicz.
Maciej Pilecki, jestem lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży i psychiatrą ogólnym i prowadzę oddział kliniczny psychiatrii dorosłych dzieci i młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckiego w Krakowie. Sztuczna inteligencja jest teraz jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów wiedzy i dynamiczne zmiany zachodzą w tym względzie właściwie z miesiąca na miesiąc. Chyba nie ma obszaru takiego związanego z aktywnością człowieka, gdzie sztuczna inteligencja nie miałaby możliwego zastosowania. No również jest to zastosowanie w medycynie. W tym momencie programy sztucznej inteligencji są bardzo dynamicznie, aktywnie wykorzystywane czy badane w tych obszarach, gdzie mamy do czynienia z powtarzalnymi, wystandaryzowanymi danymi, takimi jak na przykład badanie radiologiczne, badanie MRI, tomografia komputerowa. Ona w tych obszarach właśnie związanych z radiologią, jeśli tylko system zostanie dobrze nauczony, jest w stanie odróżniać pomiędzy różnego rodzaju zmianami, nieprawidłowościami, jeśli chodzi o badania radiologiczne. I to są systemy, które już działają. Aczkolwiek bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że te systemy muszą być pod kontrolą człowieka, ponieważ one się mylą. Wtedy, kiedy pojawia się jakiś obraz, jakieś zdjęcie, którego system nie został wcześniej nauczony, to on nie jest w stanie go rozpoznać. Jeszcze w tym obszarze człowiek jest bardziej efektywny, ponieważ człowiek jest w stanie bazować na swoim doświadczeniu, myśleniu, analogiami, a przede wszystkim człowiek jest w stanie rozpoznać wyraźnie moment, w którym nie wie, czy może się pomylić. Systemy sztucznej inteligencji w tym obszarze, większość z nich jest dość ograniczona. Znaczy, że musi być jakby zewnętrzna kontrola tego, żeby nie dochodziło do wadliwego przyporządkowania obrazu do danej jednostki chorobowej. To też pojawiają się wykorzystania programu sztucznej inteligencji w takich obszarach, gdzie system może analizować wiele objawów pojawiających się u pacjenta i następnie sugerować diagnozy czy sposoby postępowania. I też są na świecie i w Polsce próby użycia systemów sztucznej inteligencji do kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, do użycia w psychiatrii.
Jeżeli już mówimy o psychiatrii dzieci i młodzieży, to w jakim sensie ta sztuczna inteligencja miałaby być wykorzystywana, jeżeli chodzi o diagnozowanie pacjentów?
Przede wszystkim, gdy w ogóle rozważamy systemy sztucznej inteligencji do użycia w medycynie czy w psychiatrii, taki system na podstawie pewnych kategoryzacji, które wprowadza specjalista zdrowia psychicznego, musi się nauczyć. Na przykład mamy diagnozę A i diagnozę B i następnie wpisujemy czy opisujemy objawy pacjentów i potem doświadczony psychiatra uczy system, czy ten zestaw objawów jest bardziej charakterystyczny dla diagnozy A czy dla diagnozy B. No i tutaj też mamy do czynienia z takim problemem, że wtedy, kiedy pojawi się osoba, która ma bardzo odmienny obraz kliniczny, system może w jakiś sposób tej osoby nie rozpoznać, nie jest w stanie rozpoznać innego niż nauczony wcześniej problemu klinicznego. Ale jeśli my jesteśmy w stanie nauczyć system tego, jakie objawy, jakie problemy zgłaszane przez pacjenta wiążą się z jaką diagnozą i jaki sposób postępowania, leczenia, stosowanej psychoterapii czy stosowanych leków będzie efektywny w danym zaburzeniu, to w tym obszarze sztucznej inteligencji możemy używać. Ona nigdy na tym etapie rozwoju sztucznej inteligencji nie będzie mądrzejsza od doświadczonego klinicysty, dlatego że doświadczony klinicysta dysponuje możliwością korzystania z wielu swoich bardzo różnych doświadczeń klinicznych, wiedzy, spotkań. Może analizować nie tylko konkretne objawy, ale też emocjonalny kontekst rozmowy z pacjentem czy badania. Programy sztucznej inteligencji na razie takimi umiejętnościami nie dysponują. Ale do czego program sztucznej inteligencji może się przydać w psychiatrii dzieci i młodzieży? Do tego właśnie, żeby w momencie, w którym psychiatra rozmawia z pacjentem i analizuje odpowiedzi pacjenta w kontekście właśnie bazy danych, w której przetwarzane są dane z wcześniejszych rozmów, to program może mu sugerować, w jakich obszarach jeszcze nie dopytał. Może sugerować, jakie diagnozy pojawiały się wcześniej w kontekście bardzo podobnego obrazu klinicznego. Może wreszcie sugerować, jaki rodzaj postępowania będzie najbardziej efektywny. To mniej może być przydatne dla doświadczonych psychiatrów, ale w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej mamy trochę ponad 500 specjalistów psychiatrii dzieci w Polsce. Na pierwszym poziomie referencyjnym działają psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, którzy mają bardzo ograniczone możliwości konsultacji psychiatrycznych. Taki system ma im pomagać w tym, żeby wstępnie analizować obraz kliniczny pacjentów tak, żeby sugerować, którzy pacjenci powinni być skierowani do konsultacji psychiatrycznej w pierwszej kolejności, a którzy mogą poczekać. Więc jest to ten rodzaj wsparcia, który może być przydatny dla osób, zwłaszcza z takich ośrodków, takich rejonów kraju, gdzie dostęp do psychiatry dziecięco-młodzieżowego jest ograniczony. Ale jeszcze raz chciałem podkreślić, że na tym etapie rozwoju sztucznej inteligencji on nie zastąpi człowieka, dlatego że my mówimy w medycynie czy w psychiatrii nie o sztucznej inteligencji, tylko o tworzeniu inteligencji hybrydowej. Trochę tak jak teraz wchodzimy w relacje z naszymi samochodami. To my prowadzimy samochód, ale samochód dostarcza nam danych. Czy ktoś się szybko zbliża i jest w ślepym polu, tak że my go nie widzimy? Jaka jest odległość od innego samochodu? Czy nie zjeżdżamy na nie swój pas? No i właśnie w ten sposób pomagać nam będzie sztuczna inteligencja. Czyli w pewnych wybranych, wystandaryzowanych obszarach może nam sugerować to, co powinniśmy zrobić i czego nie powinniśmy zrobić. No daje to też olbrzymie możliwości porównywania danych, analizy danych, no bo jeśli my zbieramy dane, ucząc system z całej Polski, to jesteśmy w stanie porównać między sobą psychiatrów szkolonych w różnych ośrodkach. Jesteśmy w stanie zobaczyć, jak psychopatologia i sposób diagnozowania różni się pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. Myślę, że zaczynamy niezwykłą, fascynującą, ale też obarczoną pewnymi ryzykami przygodę ze sztuczną inteligencją w medycynie, psychiatrii, no, która miejmy nadzieję pozwoli pomagać bardziej efektywnie, skuteczniej, roztropniej naszym pacjentom.
To już wszystko w dzisiejszym programie z Uczelni do Codzienności. Jak nauka zmienia nasze życie. Ekspertami w audycji byli dr Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesor Roman Stanisław Deniziak, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Za uwagę dziękuję Daniel Lenart, który program przygotował, oraz Jerzy Sidorowicz, który audycję zrealizował. Do usłyszenia za tydzień.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.